Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszystkich Państwa witam i pozdrawiam. Już nie ma dawnej łąki. Nieznanej krainie upodobnił ją śnieg ten, co ciszkiem się storzy. Czasem lśniwo na lotku, oślepły od zorzy, na ukos mignie oczom, a naprzeciw zginie. Różowe od poblasku i oprawne w śniegi gałęzie gniazd gruzłami przeświecają w słońce i kruków nieruchome tkwią na nich szeregi, w jedną stronę swych dziobów nasrożywszy końce. Można teraz się zbłąkać wśród białego czaru. Świat w nim bezimiennieje, gubiąc swe granice. Można teraz nie poznać parowu i jaru i nie trafić na drogę i złudzić źrenice. Co za światy przylotne i wędrowne kraje spadły razem ze śniegiem na te ścieżki strome? I czemu tak radośnie oko nie poznaje tego, co tak niedawno było mu znajome? A teraz dokończę podjęty tydzień temu temat, mianowicie zwierzęta zimą. Zimą mogą panować bardzo różne warunki atmosferyczne. Oczywiście temperatura i grubość pokrywy śnieżnej to najważniejsze parametry wpływające na szanse przeżycia tej trudnej pory roku. Dla poszczególnych gatunków mogą mieć one diametralnie różne znaczenie. Dla małych ssaków, na przykład gryzoni i owadożernych, gruba pokrywa śnieżna nie jest utrudnieniem, a wręcz przeciwnie, ułatwia im przeżycie zimy. Są tego co najmniej dwa powody. Po pierwsze, pod śniegiem jest cieplej niż na powierzchni. Gruba pokrywa śnieżna pełni funkcję pierzyny, która chroni przed nadmierną utratą ciepła i pozwala spokojnie żerować. Najlepszym dowodem na to, że gryzonie prowadzą aktywne życie pod śniegiem, są korytarze norników, które wiosną po stopnieniu śniegu obserwujemy na łąkach i polach. Znajdują się one na samej powierzchni ziemi i wyglądają jak linie okopów wykopane przez chłopców bawiących się żołnierzykami. Po drugie, pod śniegiem gryzonie i owadożerne są mało dostępne dla większości drapieżników. Ze ssaków jedynie łasica i gronostaj są na tyle małe, że mogą polować na gryzonie w ich korytarzach pod śniegiem. Dla większych drapieżników, na przykład kun i lisów, upolowanie gryzonia spod śniegu jest trudnym zadaniem. Zdarza się, że pod koniec zimy, jeżeli gruba pokrywa śnieżna utrzymuje się nieprzerwanie przez wiele miesięcy, dzienne ptaki drapieżne i sowy, które specjalizują się w polowaniu na gryzonie, giną z głodu. Gruba i długo zalegająca pokrywa śnieżna jest poważnym utrudnieniem nie tylko dla drapieżników, ale również dla dużych i średnich ssaków roślinożernych, jak sarny, jelenie, dziki i zające. Okazuje się jednak, że najgorszy zimowy scenariusz dla tych zwierząt to silne mrozy następujące po długotrwałej zimowej odwilży. Woda z roztopionego śniegu bardzo powoli wsiąka w zamarzniętą glebę i często zalega na jej powierzchni. Po nagłym spadku temperatury poniżej 0 stopni na powierzchni ziemi tworzy się często gruba warstwa lodu, której zwierzęta nie potrafią przebić. Rośliny zimozielone, bulwy, kłącza i nasiona stają się dla zwierząt roślinożernych niedostępne. W takiej sytuacji najbardziej cierpią dziki, które pożywienia szukają na powierzchni gleby lub pod ziemią. W przeciwieństwie do innych roślinożernych nie potrafią żywić się korą i pędami drzew oraz krzewów. W czasie mrozu pokrywa lodowa występuje na wszelkiego rodzaju zbiornikach wodnych. Zwierzęta ziemnowodne mają wówczas poważne trudności z zaspokojeniem swoich potrzeb pokarmowych. Bobry potrafią utrzymać przeręble w pobliżu swoich żeremi poprzez częste wchodzenie i wychodzenie z wody w tym samym miejscu. Podobnie czynią wydry i norki, Jednak przy bardzo niskich temperaturach utrzymanie przerębli jest niemożliwe, ponieważ jeziora i stawy zamarzają łatwiej niż cieki wodne, drapieżniki te przenoszą się zimą, jeżeli jest to możliwe, w pobliże niezamarzniętych strumieni i rzek. Jednak i te podczas mroźnych zim pokrywa lód. Dla wydr, norek i innych zwierząt wodnych nastaje wówczas pora głodu, a jedynymi ofiarami, które mogą schwytać, są zwierzęta lądowe. Zimą liczne zwierzęta zdają się na łaskę człowieka. Gatunki łowne są dokarmiane w lasach i na polach przez myśliwych i leśników. Z pomocy ludzkiej korzysta również wiele gatunków drobnych ptaków, przylatujących do wywieszonych karmników. Są również zwierzęta, które radzą sobie na własną rękę, mimo że człowiek nie okazuje im bezpośredniej pomocy. Miejscami, w których zimą stosunkowo łatwo można znaleźć pokarm, są miasta i wsie. W miastach licznie pojawiają się zimą takie ptaki jak gawrony, mewy, śmieszki i kwiczoły. Korzystają z odpadów pokarmu, które znajdują się w parkach i na wysypiskach śmieci. Wśród ssaków częstymi zimowymi gośćmi w zabudowaniach gospodarczych są tchórze. Niestety, często przypłacają to życiem, gdyż większość rolników nie toleruje obecności tych drapieżników w swoich gospodarstwach. Śnieżna zima to okres, kiedy zwierzęta pozostawiają wiele dobrze widocznych śladów. Doświadczeni przyrodnicy mogą na ich podstawie prześledzić niejedną historię z życia zwierząt. Tropy na śniegu, odchody, resztki pożerujących roślinożercach i drapieżnikach, wszystkie te ślady wskazują na zmagania wielu gatunków zwierząt podczas zimy. Warto wykorzystać tę porę roku do zgłębiania tajemnic otaczającej nas przyrody. Zimowe wędrówki po lasach, polach i nad brzegami rzek dostarczają nam wielu niezapomnianych wrażeń. Dziękuję bardzo panu Marcinowi Brzezińskiemu za ten doskonały artykuł. Było wiele pytań dotyczących odległości, jakich powinno się przestrzegać przy nasadzeniach drzew i krzewów. Otóż porady prawne zamieszczane w Rzeczpospolitej tutaj także podejmują ten problem. Drzewa trzeba zasadzić tak, by nie przeszkadzały sąsiadowi. Prawo cywilne mówi: nie ma przepisów, które ustalałyby, w jakiej odległości od granicy działki można sadzić drzewa czy krzewy. Jednakże, sadząc drzewa czy krzewy, powinniśmy wybrać taką odległość, by rośliny te rosnąc nie przekroczyły granicy posesji. Właściciel działki bowiem musi się liczyć z sąsiadem i powstrzymywać od działań zakłócających mu korzystanie ze swej własności. W prawie cywilnym, inaczej niż budowlanym, w odniesieniu do budowli i urządzeń, takich jak na przykład szamba, nie ma przepisów wskazujących, w jakiej odległości od granicy wolno sadzić drzewa i krzewy. Nie oznacza to, że właściciel zacienianego gruntu jest całkowicie bezradny. Wolno mu podejmować działania, na jakie pozwalają przepisy tak zwanego prawa sąsiedzkiego. Tak więc, artykuł 150 Kodeksu Cywilnego upoważnia właściciela gruntu do obcięcia i zachowania dla siebie korzeni przechodzących z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu. Powinien jednak wcześniej wyznaczyć odpowiedni termin do takiego usunięcia. Dopiero jeśli sąsiad tego nie zrobi, wolno mu przystąpić do obcięcia zwieszających się gałęzi i owoców. Żaden przepis nie mówi wprost, którego z sąsiadów obciążają koszty tych operacji. Trzeba jednak uznać, że właściciela drzew, sadząc bowiem drzewo czy krzew, powinien zadbać o to, by nie przekraczały one granicy jego działki. Płynie z tego obowiązek sadzenia ich w odpowiedniej odległości od granicy posesji. Usunięcie gałęzi, a zwłaszcza korzeni, może doprowadzić do uschnięcia drzewa czy krzewu. Skoro jednak właściciel gruntu, na który one przechodziły, skorzystał z prawa do ich usunięcia, nie będzie ponosił odpowiedzialności za tę szkodę. Prawnicy jednakże zaznaczają, że usuwanie korzeni, gdy drzewo czy krzew nie zakłócają korzystania z sąsiedniej nieruchomości, byłoby nadużyciem tego prawa. Dodać trzeba, że właścicielowi gruntu wolno zawsze na swej nieruchomości zakładać instalacje, wykonywać potrzebne roboty, choćby w ich wyniku sąsiad poniósł szkodę. Jeśli przeprowadził te roboty zgodnie z przepisami, jeśli jego działania nie są szykaną, to sąsiadowi żadna rekompensata się nie należy. Jeśli usunięcie korzeni przekraczających granice i zwieszających się gałęzi niewiele pomogło, bo na przykład drzewo jest bardzo wysokie i silne, można na podstawie artykułu 144 Kodeksu Cywilnego wystąpić przeciwko sąsiadowi do sądu. Przepis ten nakazuje właścicielowi nieruchomości powstrzymywanie się przy wykonywaniu swego prawa własności do działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę. Wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Takim zakłóceniem jest także nadmierne zacienienie czy wyjałowienie ziemi powodujące, że sąsiad nie może korzystać ze swej działki w dotychczasowy sposób, na przykład sadzić takich roślin jak poprzednio. Sąd może nakazać usunięcie drzew i krzewów albo takie ich przycięcie, by nie przeszkadzały sąsiadowi. Można tu przytoczyć niedawny wyrok z 17 grudnia 2008 roku, w którym Sąd Najwyższy potwierdził, że działaniem zakłócającym korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę może być wzniesienie budynku, który przysłania sąsiadowi światło słoneczne i utrudnia cyrkulację powietrza. Jest to dodatek do Rzeczpospolitej z 7-8 lutego 2009 roku. Dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.